Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, kłaniam się.
Nim jednak o sprawach lubuskich, to o sprawach w skali szerszej, makro. Czy były szef MSZ Radosław Sikorski, który w swojej książce pisze o rzekomej propozycji Putina w stronę Donalda Tuska, o podziale Ukrainy, czy określając na przykład w książce lokalizację centrum przesłuchań CIA w naszym kraju, zdradza według pana sekrety polskiej dyplomacji, czy po prostu blefuje, by sprzedaż książki była większa?
To znaczy, wie pan, nie czytałem książki.
Ja też nie.
I przeczytałem na razie to pewne dementi ministra Sikorskiego odnośnie jakby pewnej interpretacji jego słów, chociaż wie pan, tak wprost odpowiadając, wyobrażam sobie, że panu prezydentowi Putinowi mogło przyjść do głowy coś takiego jak próba w określonej sytuacji, próba dzielenia Ukrainy. Zauważmy, że tutaj pan Sikorski nic nie mówi o naszej odpowiedzi na tego typu jakieś
to,
rzucone...
To wie pan, mi się zaraz nasuwa pytanie, czy jest tajemnicą państwową to co przeczytaliśmy, czy jest wymyśloną historią autora książki?
To jest pytanie zasadnicze, tak.
No bo pytanie jest jedno. Sprzedaż książki nie może być ważniejsza niż tajemnica państwowa, bo pewnie się pan tutaj zgodzi. Bo jeśli to co pisze były minister, komentatorzy nazwali, że no, jest po prostu mitomanem.
Panie redaktorze, osoby, które były, pełniły stanowiska związane z dostępem do właśnie najtajniejszych rzeczy, no dokładnie wiedzą, co mogą powiedzieć, czego nie mogą powiedzieć. Wiemy o tym, że są tego typu sprawy, których politycy nigdy, nawet po pełnieniu służby, nie mogą o tym mówić. Mm-hmm. Mam nadzieję tylko, mogę tak wyrazić taką nadzieję, że pan Radosław Sikorski zna te zasady i trzyma się ich.
Projekt ustawy rozdzielającej państwo od kościoła został ponownie wyciągnięty na światło dzienne przez opozycję przy okazji Święta Trzech Króli. Pan uważa, że powinny zostać zweryfikowane jakieś kwestie w tej sprawie?
To znaczy, wie pan, mocno się nad tym zastanawiam, ale przyjmuję też, że jak każda ze sfer życia wokół nas, no nie jest to coś, co możemy odłożyć i tego nie dotykać, tylko warto o tym też porozmawiać.
Ale na jakiej płaszczyźnie? Religii na przykład w szkołach?
Znaczy, wie pan co, czasem tak się zastanawiam. Ja akurat jestem katolikiem, czego się nie wstydzę. Chodziłem na religię do salek katechetycznych. Tego nie było w szkole. Chodziło nas wielu i wspominam to bardzo dobrze. Jeżeli w szkole możemy wykorzystać infrastrukturę szkoły po to, żeby było łatwiej, wygodniej, to róbmy, ale jestem też za tym, żeby pozostawiać pewną swobodę, to rodzice mają się zdecydować i nic na siłę.
Ale tak też jest. To, że jest religia w szkołach, nie oznacza, że dziecko musi na nią obowiązkowo chodzić. Nie ma przymusu.
To znaczy, zgadza się, choć przyjmuję też głosy rodziców, bo spotkałem się z takimi głosami, że szczególnie kiedy te lekcje odbywają się nie jako pierwsza czy ostatnia, bo tak powinno być, tak by było najwygodniej, a gdzieś tam w środku planu lekcji, może to dla niektórych osób powodować jakieś problemy.
No to jest kwestia już organizacyjna wewnątrz szkoły.
Tak. I myślę, że najłatwiej to w ten sposób. Nie chciałbym, wie pan, panie redaktorze, żeby, i nie sądzę tak, żeby była to jakaś zasadnicza rzecz, wokół której można by budować jakiś przyszły program dla Polski. Ale na pewno warto o tym rozmawiać i to regulować.
Nie pytam, gdzie i jak, w jakiej kwocie, ale zapytam, ma pan kredyt frankowy?
Miałem, panie redaktorze. Jestem szczęśliwcem, który z bólem go spłacił.
Powraca temat kredytów frankowych. Wczoraj zresztą prezydencki minister Paweł Mucha rozmawiał w tej sprawie. No między innymi z przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się sprawami frankowiczów Tadeuszem Cymańskim. A chodzi o to, żeby przyspieszyć pracę nad ową ustawą. W pana ocenie jest oczekiwanie społeczne co do przyjęcia takiej ustawy?
Panie doktorze, jest oczekiwanie społeczne tych, którzy te kredyty wzięli. No nie ma co się czarować, no gdy frank kosztował 2,50, 2,60, to zupełnie inaczej kształtowały się te kredyty. Wie pan co, ja się przyznaję do tego. Ja kredyt wziąłem w momencie, kiedy frank był bardzo tani. To był dla mnie naprawdę dobry kredyt. Później zaczęło się to psuć, jeszcze później dużo, dużo bardziej się zepsuło. Na szczęście ja zacisnąłem zęby i to była końcówka kredytu. Tak jak powiedziałem, spłaciłem go. Ci, którzy mają ten kredyt i przy obecnym kursie franka, który pewnie nie zmieni się, nie będzie niższy, jest to bardzo duże obciążenie. Warto, wie pan, poszacować, ile... Ja liczyłem, ile ja zyskałem na tym kredycie, ile straciłem.
A nie bardzo rozumiem. Pan był i jest zwolennikiem pomocy dla takich osób, czy zwolennikiem zasady wziąłeś kredyt, wziąłeś odpowiedzialność?
Umiarkowanej pomocy, bo każda sytuacja jest inna. Znam osoby, które brały te kredyty z pełnym rozmysłem, wiedząc, na co się decydują. Są osoby, które twierdzą, iż zostały wprowadzone w jakiś sposób w błąd, jeżeli chodzi o ryzyko kursowe przede wszystkim. Te rzeczy powinny być chyba indywidualnie.
A który z tych projektów jest panu najbliższy? Prezydencki, klubu Kukiz 15 czy Platformy? Ten ostatni, przypomnę, zakłada możliwość przewalutowania kredytu na wniosek klienta i podzielenia się stratą po połowie.
Ja myślę, że on chyba jest najbliższy tego, co można by było zrobić.
Bo z kolei najbliższy, jeśli chodzi o Sejm i o pracę tam, jest prezydencki.
Także wie pan co, wypośrodkujmy tutaj właśnie całą sprawę. Myślę, że jeżeli część wzięli na siebie by kredytobiorcy, a część banki, to jest najbardziej rozsądne, bo tak jak mówię, tu nie ma jednej sprawy. Trzeba w jakiś sposób to ryzyko rozłożyć na obie strony.
A przykłada pan wagę do sondaży wyborczych?
Średnio.
Ten najnowszy średnio pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma 30 ponad 9%, a Platforma ma 26, nieco ponad 26%, co oznacza spadek o 5%. Traci też Nowoczesna, wasz koalicjant, z 4 na 0,9%. Czyli dawna koalicja w sumie straciła od ostatniego badania 8%. To nie jest chyba dobry sygnał dla Koalicji Obywatelskiej.
Czy dobry sygnał? Oczywiście, że nie. I to oznacza do pracy. Sądzę, że to, co proponuje koalicja, zresztą program niedługo będzie przedstawiany tak jak każdego ugrupowania, pewna refleksja na podstawie tego wszystkiego, co się działo w ostatnich latach, nastąpiła i ja jestem dobrego zdania, jesteśmy w stanie nam wszystkim zaproponować nowoczesne myślenie, bardzo, bardzo takie do przodu dla nas wszystkich.
Kampania ruszy, jak pan wie, wiosną, a 3 lutego swój projekt polityczny przedstawi doskonale znany Robert Biedroń. A dlaczego o tym mówię? Bo jest coraz więcej wzajemnych zarzutów i oskarżeń na linii zwolennicy Biedronia, zwolennicy Platformy. Politycy potwierdzą, że Biedroń osłabia opozycję i toruje drogę drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Jakie jest pana zdanie?
Wie pan, najbardziej przekonują mnie zdania osób, które mówią, że jeżeli opozycja chciałaby zająć odpowiednie miejsce, chciałaby pokonać PiS, to powinna się zjednoczyć i dogadać, zaproponować jedną listę i wtedy ma to szansę na sukces. Wszelkie inne, wie pan, nie przesądzam. Ja nie wiem, co to ma być ugrupowanie pana Biedronia. Myślę, że niewielu jeszcze wie, bo z tych spotkań, które do tej pory się odbywały, piękne słowa to jest jedno, a pewne realne działanie, pewien program, pewna myśl polityczna w tym wszystkim, to jest drugie. Tego jeszcze nie wiemy, więc myślę, że tu jest bardzo wiele spekulacji, choć takie podejście pana Biedronia, że on musi i tak sam, bo on coś tu zaproponuje, no nie jest chyba takim bardzo, bardzo dobrym znakiem.
Zielona kraina nowoczesnych technologii. Zna pan to hasło?
Oczywiście.
To jak się ma do lubuskiej rzeczywistości?
To jest coś, do czego powinniśmy dążyć i chyba nikt nie zaprzeczy, że nowoczesne technologie to świat, w którym już żyjemy, który się zmienia i do czego dążymy. Nie tylko właśnie twarda produkcja, ale myśl daleko rozwinięta. Chciałbym, żeby powoli, bo to się nie dzieje od tak sobie. Tego żaden polityk nie zadekretuje. To jest codzienna, żmudna praca, realizowanie wielu projektów, zachęcanie przedsiębiorców, bo to przypomnę, nie politycy to mogą zrobić, a przedsiębiorcy.
No, pod względem innowacyjności jesteśmy na szarym końcu w rankingu województw.
Startowaliśmy z miejsca właśnie ostatniego. Ciągle na tym miejscu jesteśmy, choć posuwamy się do przodu.
No, ale ostatnie miejsce to zawsze ostatnie miejsce. No nie posuwamy się do przodu.
Panie redaktorze, tak, ale są przeróżne wskaźniki, które trzeba by było szczegółowo rozpatrywać. No, bierzmy pod uwagę. Nowoczesne technologie to też nowoczesna nauka. To uniwersytety, politechniki, to instytuty badawcze. Tego w naszym regionie nie ma. My musimy innymi drogami dążyć do tego, ale myślę, że stawianie sobie ambitnych celów i próba realizacji tego to jest lepsze niż nic nie robienie.
No, w przeliczeniu na mieszkańca, żeby to jakoś zobrazować, pieniędzy przeznaczonych na innowacyjność wychodzi około 100 zł. To jakby obrazuje tutaj. Dlaczego jesteśmy na szarym końcu.
Ale panie redaktorze, zgodzi się pan, że działania wszelkie możliwe, żeby to zmienić, to jeżeli stówka, no to dojdźmy do 200 i tak dalej, i tak dalej. W tym kierunku musimy iść, bo w tym kierunku idzie cały świat. Rozwój technologii.
No, zgodzę się z panem, że jest sporo do zrobienia, a w zasadzie do nadrobienia.
No, czy nadrobienia, czy zrobienia, to nie będziemy się chyba spierać, ale wie pan, to jest to, mówię, w czym żyjemy i co przed nami. Że to jest, czy to jest realne? Tak, uważam, że realne. Czy bardzo ambitne? Tak, bardzo ambitny cel.
Ten rok i kolejne pokażą. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Koalicji Obywatelskiej, był naszym porannym gościem.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.